Drodzy, stanowimy Kościół. Słyszeliśmy o tym bardzo dużo w minionym tygodniu, w zeszłym tygodniu, kiedy podczas tej konferencji wielokrotnie odbywały się tutaj sesje. I myślę, że nie tylko ja ubłogosławiony zostałem przekazywanym słowem, zwracającym uwagę na to, jak powinien funkcjonować, do czego został powołany. Poniekąd chciałbym kontynuować te myśli, czy właściwie zwracać uwagę na nieco inny aspekt funkcjonowania Kościoła, szczególnie w takim okresie czasu, jakim jest Adwent. Wow. Czy ktoś jeszcze wie, co to jest Adwent? No tak, myśmy dawno odeszli już od tej nomenklatury, a przecież tydzień temu rozpoczął się kościelny nowy rok i była pierwsza niedziela adwentowa, dzisiaj jest druga niedziela adwentu. A adwent to nic innego jak tylko oczekiwanie. Oczekiwanie na przyjście Mesjasza. Właśnie coś w tym zakresie, bo nie chodzi mi o powrót do koncepcji tradycyjnych związanych z kalendarzem kościelnym i tak dalej, ale pewne refleksje nasunęły mi się dzisiaj. Zresztą już niezbyt trudno jest wyczuć atmosferę zbliżających się świąt. Gdziekolwiek się nie udasz, do sklepu, czy na ulicy, czy uruchomisz radio, wszędzie już inny styl muzyki, inaczej ludzie się zachowują, inne wystroje wystaw sklepowych, a już nie mówiąc o tym, co w środku w ramach promocji jest przygotowywane. Czujemy, że jest to czas przedświąteczny. Wielu ludzi bardzo wiele wkłada wysiłku w to, aby się przygotować na ten okres czasu. Ale ja dziś chciałbym zwracać uwagę na Adwent. Adwent, który ma swoje znaczenie o wiele głębsze, niż by się nam wydawać mogło. Adwent, który dotyczy nie tego, co wydarzyło się 2000 lat temu, bo przecież jak można oczekiwać na coś, co już dawno, dawno temu przeszło do historii? Oczekujemy na coś, co jeszcze nie nastąpiło. Widzę pewne różnice, pewne związki między jednym przyjściem i drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. I dlatego też moją uwagę dzisiaj, zarazem waszą, chciałbym koncentrować na tym aspekcie. Ale zacznę od swoich jakichś tam wspomnień z lat dziecinnych. Kiedy zbliżały się święta, zawsze wyjeżdżaliśmy z całą rodziną, z mamą, tatą, z moją siostrą, do babci, do dziadka, gdzie były przygotowywane te święta, zapach świąt i wszystkiego, co tam się działo. Czasami ciągle jako żywo mam w swojej pamięci. Ale byłem zawsze takim od młodości człowiekiem, który zwracał uwagę na pewne rzeczy rzeczywiste, a nie pozorne. Nie wiem, dlaczego taka jest moja konstrukcja, że nie potrafiłem się zadowalać jakimiś tylko pozornymi hasłami czy słowami. Chodziło mi o konkrety. I dlatego za każdym razem, kiedy zbliżały się święta, oczekiwałem, że w moim życiu nastąpi coś niezwykłego, coś szczególnego. Że wydarzy się coś, co odmieni dotychczasowe moje postrzeganie czy życie i że ono w konsekwencji tego będzie znacznie lepsze. Od świąt nie ukrywam, jako dziecko oczekiwałem też, że wreszcie to, co było moim marzeniem, na co oczekiwałem wtedy, nie mając świadomości przyjścia Jezusa Chrystusa, to były prezenty i zawsze mi się tak kojarzyło, że gdybym dostał to, o czym marzę, to na moje życie ulegnie zmianie. będzie inne. Będę szczęśliwszy, będę bardziej zadowolony. I powiem wam o takim epizodzie, który mi się przydarzył. Tak głęboko jest w moim sercu, że postanowiłem się, że tak powiem, otworzyć i powiedzieć wam o czymś. Od lat miałem pragnienie, bo wszyscy moi koledzy już mieli łyżwy, a ja ich nie miałem. No ale zawsze słyszałem, że jesteś za młody, że te łyżwy, jak się przewrócisz, to możesz się skaleczyć, że możesz sobie nogę przeciąć albo coś tam jeszcze gorszego zrobić. Nie wiem, może już miałem wtedy 6-7 lat i wreszcie nadeszły święta, patrzę, jest pudełko z łyżwami. Wow! Jakież było moje szczęście. Ten wigilijny wieczór pamiętam, jakby był wczoraj. Mam łyżwy. Mam to, czego pragnąłem. Teraz moje życie będzie wyglądać inaczej. Jakież było moje zdziwienie i rozczarowanie, no bo tego wieczoru, chociaż mogłem otworzyć te łyżwy, ale założyć na buty się nie dało. Dzisiejsza młodzież to w ogóle nie wie, jakie wtedy były łyżwy. Trzeba było mieć buty z takim obcasem, w którym robiło się dziurę, taką niedużą dziurkę, zakręcało się na to taką blaszkę i wtedy łyżwę się wkładało tak w poprzek, przekręcało do przodu, a z przodu buta łapały żabki. Starsi pamiętacie takie łyżwy? No właśnie, to były takie łyżwy. Jakież było moje oczekiwanie, noc, jutro założę te łyżwy. No ale trzeba zrobić tą dziurkę i cztery wkręty. Sam nie byłem w stanie tego zrobić. A następnego dnia, pierwszy dzień świąt, co usłyszałem? To jest święto, dzisiaj się nie pracuje. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy patrzę na moją mamę, na moją babcię i jeszcze tam kogoś, które od samego rana przesuwały garnki po piecu, wyciągały coś tam, bo jedzenie było trzeba przygotować. Do kościoła szybko i z kościoła szybciutko z powrotem, bo trzeba przygotować jedzenie. I to nie była praca. Ale założenie tych blaszek do moich butów, upragnione, to była taka praca, której mój tato nie miał prawa wykonać. No więc pierwszy dzień przeżyłem, patrząc na te łyżwy. I coraz bardziej byłem taki pogrążony i pozbawiony radości posiadania tego prezentu. A drugi dzień świąt? Równie świętem był i też nie można było pracować. No więc wreszcie po świętach. No dobrze, wreszcie tato wziął moje buty, wywiercił dziurę, przykręcił te blaszki, ale mama mówi, chwileczkę, dzisiaj nie pojeździsz. Bo wiecie, wtedy nie było jeszcze lodowisk. Takich jak teraz pełno jest. Gdzieśmy jeździli, gdzie koledzy jeździli na łyżwach? Po ulicy, po drogach. No a teraz jeżdżą tam samochody, a ty jeszcze nie umiesz jeździć. Drodzy, po co to mówię? Mówię to po to, aby uświadomić nam, że my też oczekujemy od Boga pewnych darów, prezentów. I wydaje nam się, że otrzymawszy je, będziemy przeszczęśliwi, że nasze życie się odmieni, że zaczniemy inaczej zupełnie funkcjonować. Ilu ludzi, chrześcijan, modli się o dary Ducha Świętego. I Bóg daje te dary. Wielu z nas przeżyło chrzest z Duchem Świętym. Dar modlitwy w językach. Dar wiele innych pozostałych darów Ducha Świętego, o których mówi Boże Słowo. Nie tylko w to wierzymy, ale jesteśmy tym obdarowani. Ale z jakichś powodów, różnych powodów, czasami bardzo absurdalnych, nie korzystamy z tego. I radość posiadania zaczyna opadać w naszych sercach. Przeżyłem przez Duchu Świętym, potrafię się modlić w językach, no i co z tego? Gdzieś to zostało odłożone. Gdzieś to jest po prostu mało ważne. A są okoliczności, że przecież no, nie wypada. Czasami będąc gdzieś tam zaproszony do usługiwania w innych denominacjach słyszałem, a co ten pastor będzie nam głosił? Będzie mówił do nas po polsku czy w tych swoich językach? Świat się zaczyna wyśmiewać z tego wszystkiego, co Kościół Jezusa Chrystusa, czym Kościół Jezusa został obdarowany. Zatytułowałem dzisiejsze swoje wystąpienie "Nadeszła już pora, by". Bracia i siostry, Kościele, nadeszła już pora, byśmy zaczęli korzystać z tego, czym nas Bóg obdarzył. Co jest oddane nam do dyspozycji. Ja wiem, że możemy się cieszyć, że wiele rzeczy się dzieje wokół nas. Czasami je zauważamy, czasami je nie zauważamy. Czasami one są dla nas istotne, czasami mniej istotne. Ale święta minęły i wszystko wracało do normalności. No, cieszę się, że jednak później miałem taką możliwość, że jednak założyłem te łyżwy wreszcie i trochę sobie mogłem skorzystać z przyjemności ślizgania. Te obserwacje świąt z mojego dzieciństwa również doprowadziły mnie, i tu wybaczcie mi, ja nie mam żadnych oporów do tego, jeśli chodzi o życzenia, ale mam bardzo taki specyficzny stosunek do składania życzeń. Sam ich bardzo nie lubię składać. Bo już jako małe dziecko, kilkuletnie, sobie to kalkulowałem, gdyby ludzie mieli płacić za to, co życzą, jakże byliby bardziej oszczędni w słowach? Jak dobieraliby określenia tego, co składają w życzeniach innym? Ale że jest to po prostu tylko taki zwyczaj. Wiecie, czasami życzenia przypominały mi klocki Lego, które mają taką zawsze jakąś tam platformę na początek, a potem na nich się coś układa. I jak są święta grudniowe, to z okazji świąt Bożego Narodzenia składam ci. A jak przychodzą święta wiosenne, wielkanocne, o, to tam jest z okazji Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego Alleluja. Zmienia się platforma, a na niej inne klocki się poukłada i to są odnowione życzenia. Czuję, że jesteśmy jak gdyby w jakimś takim, oderwaniu, gdy bierzemy w tym bezpośredni udział. Ale nie przejmujcie się, to nie jest dogmat, którym się dzielę, to nie jest coś, co wymagam od kogokolwiek. Po prostu otwieram swoje serce i tłumaczę, dlaczego mam takie podejście. Bo tak sobie zastanawiając, wymyśliłem. Gdybyśmy tak zmienili troszeczkę swoje życzenia, które sobie będziemy składać. I na przykład podchodzisz do kogoś i mówisz mu: życzę ci dużo sił i zdrowia, bo oto modlę się, by Bóg nadal cię prowadził. Wow, tu widzę już pewną cenę, którą trzeba zapłacić. Ja się modlę i będę się modlił nadal, aby to, co ci życzę, pełni sił i zdrowia, było twoim udziałem. A co, jeśli inne życzenie bym sobie tutaj tak przygotowałem? Życzę ci mądrości w podejmowaniu trudnych czasem decyzji i modlę się o to, aby Bóg obficie ci jej udzielał. Czy czujecie różnicę w tych życzeniach? One mają swój inny ciężar gatunkowy. A jeśli bym komuś chciał złożyć życzenia i powiedziałbym mu: życzę ci, pełni zwycięskiego życia w mocy Jego Ducha Świętego, którym zostałeś obdarowany. Korzystaj z tej mocy. Chodź pod kierownictwem Ducha Świętego, którego otrzymałeś. To jest i napomnienie, i życzenie, od razu pewne wskazanie. I wprowadza, przynajmniej w moim odczuciu, w pewną przestrzeń rzeczywistą, realną, w której możemy się znaleźć. Bo wiecie co, ja nie chcę, aby Kościół Jezusa Chrystusa, ja nie chcę, aby moje chrześcijaństwo, nasze chrześcijaństwo poruszało się w pewnym obszarze takich przyzwyczajeń, sloganów, czegoś, co ma pozór pobożności, ale mocy tam nie uświadczysz. To jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. No dobrze, zmieniam wątek, bo to nie było głównym moim przesłaniem. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na inny aspekt funkcjonowania chrześcijan i Kościoła, o którym mówi całkiem sporo Boże Słowo, Biblia. Chcę dzisiaj zwrócić uwagę na sen, na stan uśpienia. Już powie chwileczkę, ale przecież my nie jesteśmy uśpieni. Nawet dziś w holu usłyszałem, czy zauważasz, co się dzieje dobrego w naszej społeczności? Tyle ludzi zostało. O, ja wiem, ja się też cieszę. To jest coś wspaniałego, że coraz to więcej ludzi naraz pobudzonych jest do tego, aby włączać się do służby, aby być zaangażowanymi. Ale wcale mnie to nie powstrzymuje przed tym, aby nie mówić o tym, że sen ma miejsce i o nim bardzo dużo Boże Słowo mówi. Sen ma zarówno bardzo pozytywne znaczenie, jak i neutralne. Przecież tak zostaliśmy skonstruowani, że sen jest nam potrzebny, abyśmy mogli odświeżyć, abyśmy mogli nabrać nowych sił do dalszego funkcjonowania w kolejnych dniach, które nastają. Sen jest potrzebny. Jeżeli ktoś cierpi na bezsenność, to jest to naprawdę trudna dolegliwość, która uwiera, która powoduje, że człowiek taki przeżywa poważny problem swojego zdrowia. Pozwólcie, że kilka przykładów podam i pozytywnego snu, i neutralnego, czy negatywnego. Na przykład Bóg zesłał głęboki sen na Adama. Jaki był tego rezultat? Wszystkie panie się cieszą. Panie? Nie, panowie się cieszą, mężczyźni się cieszą. Bo wreszcie to jest to, czego potrzebowałem. Bóg obdarował Adama żoną. I stało się to kiedy? Kiedy Pan zesłał na Adama bardzo głęboki sen. Czytamy o tym zaraz na początku Biblii. Nie wiem, jak zakwalifikować sen Abrahama. Dlatego, że czytam też w pierwszej Mojżeszowej, w 15 z kolei rozdziale, że Bóg przygotował całą formułę przymierza, które chciał zawrzeć z Abrahamem. Przygotował umowę. A w tym czasie Abrahama zmorzył twardy sen. I wtedy, no właśnie, tak jest napisane. A i wtedy Bóg przemówił do Abrahama. Kiedy jego zmorzył twardy sen, przemówił, oto zawrę z tobą przymierze i ta ziemia. Wiecie, jak Abraham był pogrążony w twardym śnie, być może, że Bóg chciał przemówić do Abrahama przez sen, bo przecież Bóg przemawia również przez sen. Ale potem Abraham tak naprawdę mógł być pewny, zaraz, mi się to śniło, czy to jest rzeczywiste? Czy to może być prawdą, że ja przychodzę tutaj w tej ziemi, będę jej właścicielem, gospodarzem? Czy rzeczywiście to Bóg powiedział? Wszystko to odbyło się w czasie, kiedy Abrahama zmorzył twardy sen. Daniel, wiecie, gdzie się dobrze wyspał? W jamie lwiej. Kiedy go wrzucono do jamy pełnej głodnych lwów, on, mając społeczność z Bogiem, sobie spokojnie zasnął, ale jego przyjaciel, król, czytamy, miał bezsenną noc. Nie mógł zasnąć. Chodził po swoim komnatach i to było straszne oczekiwanie nadejścia świtu, aby móc sprawdzić, co się z Danielem stało w tym dole z lwami. To dotknęło Daniela. Podobne przeżycie miał Piotr tuż przed egzekucją w Dziejach Apostolskich, o czym czytamy. Anioł, który przyszedł wyzwolić Piotra, musiał go najpierw obudzić. Piotr się obudził, wyszedł, wyprowadzony przez anioła pańskiego, a modlący się zbór był w stanie sennym. Popatrzcie, mogli się modlić, wołać do Boga o wyzwolenie Piotra, uwolnienie go, ratunek dla Piotra, i kiedy ten ratunek stał się rzeczywistością, oni nie byli w stanie tego przyjąć. Czy widzicie zagrożenie dla Kościoła? Mogą się zacząć wydarzać rzeczy, które Bóg sprawia. A małoczujny Kościół, małoczujny chrześcijanin nie będzie zauważał tego faktu. I będzie mówił, a to zjawa, a to tak mi się tylko wydawało. Czy rzeczywiście to może być prawdą? Dlatego Jezus tak bardzo często podkreślał uczniom w ważnych momentach: czuwajcie. Czuwajcie, bo czuwanie jest czymś przeciwstawnym do snu. No dobrze, powiem tak. Ludzi w tym świecie nazywamy duchowo martwymi. Bo są rzeczywiście duchowo martwi, nie czuli na to, co mówi Bóg, co mówi Jego Słowo, o czym są Jego obietnice. Po prostu są duchowo martwi. Ale wyobraźmy sobie, że wchodzimy do jakiegoś pokoju czy sypialni. Jest tam 10 łóżek. Wszyscy na tych łóżkach śpią, a ktoś zmarł. Wchodzisz i od razu widzisz, który jest martwy. Wszyscy są tacy sami. Tak samo wyglądają. Tak samo niewrażliwi na to, co się dzieje dookoła. Tak samo tracą poczucie czasu. Tak samo nie wiedzą, są nieświadomi. Oczywiście, gdy odgłos pobudki się pojawi, to wtedy żywi, którzy zasnęli, obudzą się. Martwi pozostaną martwymi. Jakżeż to inaczej zobrazowałem przez ten może niezbyt udany przykład, przypowieść o 10 pannach. Wszystkie posnęły. I nikt nie był w stanie powiedzieć, ta mądra, ta głupia, ta głupia, ta mądra, ta głupia. Wszystkie wyglądały tak samo. Dopiero w momencie, kiedy zabrzmiał głos, oblubieniec nadchodzi, różnica się pojawiła bardzo wyraźna i ewidentna. I dlatego to jest tak bardzo istotne, abyśmy uświadomili sobie, że już pora, aby coś z tym faktem zrobić, aby to zauważyć. Czym jest duchowy sen? Jakby można było zdefiniować duchowy sen? Powiem tak. To jest stan obojętności na Boże działanie. To utrata duchowej wrażliwości. To pojawiło się w życiu Jonasza. Zobaczcie, Bóg potrzebował tego człowieka. Tak jak Bóg potrzebuje w wielu innych przypadkach. Dzisiaj potrzebuje mnie, potrzebuje ciebie, potrzebuje Kościoła do tego, aby Jego dzieło było kontynuowane, aby Jego plany były realizowane. A Jonasz? A Jonasz, nie rozumiejąc tego wszystkiego, ucieka. I na dodatek nie ma z tego tytułu żadnych wyrzutów sumienia. Idzie sobie gdzieś tam na dno statku, którym płynie. W odwrotnym kierunku, niż Bóg go posyła. Wszyscy się martwią, co to będzie, czy przetrwają, czy przeżyją, bo burza szaleje. A Jonasz śpi. Do Jonasza to nie dociera. Czasami burze w życiu chrześcijanina się pojawiają, a do niego nie dociera, że Bóg się czegoś chce, domaga się od niego. Ja nie chcę powiedzieć, że za każdym razem każda burza to jest Boży głos, wołanie: człowieku, potrzebuję ciebie, idź we właściwym kierunku. Ale w przypadku Jonasza możemy się tej lekcji nauczyć, że on spał sobie spokojnie, a był Bogu potrzebny. A Bóg na niego właśnie zwrócił uwagę, żeby go wysłać do Niniwy. Udał się w innym kierunku. Kilkaset lat później z tego samego miasta Saul wyszedł do Antiochii, aby kontynuować Boże budowanie Bożego Królestwa, aby zakładać zbory, aby funkcjonować w Antiochii najpierw, a potem udawać się w swoje podróże misyjne. Jonasz natomiast z tego samego miejsca ucieka dalej na zachód, jak najdalej od miejsca swojego powołania. Takich przykładów mógłbym podawać bardzo dużo. Jezus potrzebował w pewnym momencie swoich uczniów, aby wspierali go w duchowej walce. To dzisiaj my potrzebujemy bardzo często Bożego wsparcia, wsparcia Bożego Ducha, ale w tym czasie, kiedy Jezus był na tej ziemi jako człowiek, w Getsemane modli się. Potrzebuje wsparcia. Potrzebuje, aby ci Jego najbliżsi stanęli obok i modlili się gorliwie, stawiając o sprawy, a chodziło o coś, co dziś słyszeliśmy. Największe wydarzenie w historii ludzkości we wszechświecie, o ratunek człowieka, o to, by Boża miłość, jak to pięknie zostało powiedziane, mogła spotkać się ze sprawiedliwością Bożą. A uczniowie? A uczniowie sobie smacznie posnęli. Jezus ich obudził, mówi: słuchajcie, ja was potrzebuję. Trwajcie w modlitwie, czuwajcie. A potem zobaczył, że nie ma co liczyć na kogokolwiek, tylko że sam musi wziąć ciężar tej walki na swoje barki. Drodzy, dzisiaj być może nie aż tak dramatyczne wydarzenia się muszą dziać czy dzieją, jeśli chodzi o Królestwo Boże, o realizację Bożych planów. Chociaż wcale tak być nie musi. Ale wiem, jestem przekonany, że Bóg w dalszym ciągu potrzebuje człowieka. Potrzebuje Kościoła. Potrzebuje ciebie i mnie, abyśmy mogli funkcjonować, by budować Jego Królestwo. Pozwólcie, że swoje rozważanie oprę o tekst Bożego Słowa zapisany w liście do Rzymian w 13 rozdziale. od 11 wiersza począwszy. Bądźcie świadomi, w jakim czasie żyjemy. Bo oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Bądźcie świadomi, w jakim czasie żyjemy. Jaki jest to czas? To jest czas o wiele bliższy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i objawienia się w pełni zwycięstwa i pochwycenia Kościoła, niż czas wtedy, kiedy było to zapowiadane. Apostoł Paweł określa tutaj mniejszy dystans czasowy niż czas, który upłynął od naszego narodzenia, od czasu, kiedy uwierzyliśmy. Teraz zbawienie nasze jest bliżej. Nie chciałbym, aby Kościół Jezusa Chrystusa, jego poszczególni członkowie, ja czy ty, abyśmy znaleźli się w sytuacji, by w pewnym momencie powiedzieć: wow, czyż nasze serce nie pałało? Gdzie byliśmy? Jak mogliśmy tego nie zauważyć? Że coś się dzieje, że coś się wydarza. Jest ważne, aby być przy sprawie, aby być włączonym. Wiecie, bo sen pozbawia człowieka poczucia czasu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale mi wydaje się, że albo inaczej zapytam, jak myślicie, czy ten łot na krzyżu z Jezusem Chrystusem już jest w niebie, czy może jeszcze nie? Przecież Jezus mi powiedział, dziś będziesz ze mną w raju, tak? A jak to będzie w dniu zmartwychwstania? Jak myślicie, ten łot wstanie i powie: Jezu, zawiodłeś mnie. Obiecałeś mi, że natychmiast będę z tobą w raju. Upłynęło 2,5 tysiąca lat, a ja byłem wśród umarłych. Gdy się obudzi, to będzie dla niego tak: teraz umarł, a teraz został z martwych wzbudzony. Czas przestaje odgrywać rolę. Człowiek, który zasypia, czy masz świadomość, że upłynęło 2, 3, 5 godzin? Jak jesteś bezsenny, to tak. Oj, to nocne godziny potrafią być o wiele dłuższe niż te dzienne. Wtedy, kiedy jesteś zajęty, zaangażowany, kiedy brakuje ci czasu. Ale w nocne godziny, kiedy spać nie możesz. Czy ktoś tego doświadczył i wie z autopsji, co to znaczy godzina nocna? Ona jest wielokrotnie dłuższa niż te w ciągu dnia. Bo gdy śpimy, nie mamy poczucia, że czas biegnie. I dlatego apostoł Paweł mówi: bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu, bo teraz nasze zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. A więc stan uśpienia pozbawia ludzi świadomości tego, co się dzieje wokół. Pozbawia możliwości oceny pojawiających się zagrożeń, ale także możliwości do wykorzystania. I tak, jak już powiedziałem, pozbawia poczucia upływu czasu. Czas upływa. Ludzie oczekują, nawet tak powiedzmy nominalni wierzący wiedzą, że Chrystus przyjdzie. Ale to kiedyś nastąpi. To mówi się o oczekiwaniu. Pamiętajmy, że gdy wypełnił się czas, A mniej więcej to trwało około 400 lat milczenia Bożego, kiedy po raz ostatni przez proroka przemawiał Bóg do swojego narodu. Wypełnił się czas i ci, którzy oczekiwali na Mesjasza, nie zauważyli, że On przyszedł. Do dzisiaj wielu z nich nie zauważyło. Pomimo upływu kolejnych 2000 lat. A przecież byli do tego przygotowani, byli nastawieni. Oni mówili, przyjdzie Mesjasz, objawi się Mesjasz, czekamy na Mesjasza. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Kościele Jezusa Chrystusa, dzisiaj mówimy, że oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, aby zabrać Kościół. A więc to bardzo dobrze, że mamy tę świadomość i poznaliśmy, przyjęliśmy, uwierzyliśmy w tę prawdę, że On przyjdzie powtórę, że On przyjdzie, aby nas zabrać. Ale jeżeli wtedy ci, którzy na Niego oczekiwali, nie rozpoznali czasu przyjścia, obawiam się, że znajdą się również i tacy chrześcijanie, którzy nie zauważą tego, kiedy pojawi się po raz wtóry. O, nie, nie. Tamto przyjście było bardzo lokalne. Jezus narodził się w Betlejem, to było takie bardzo lokalne wydarzenie, nieznane gdzieś tam daleko w świecie, chyba że przez objawienie ci trzej mądrzy ludzie odkryli, że narodził się ktoś wielki. To powtórne przyjście Jezusa będzie miało charakter globalny. Ono będzie poprzedzone dźwiękiem trąby anioła, zabrzmi głos i każdy zauważy, że Chrystus przyszedł. No tak, ale niektórzy powiedzą, co już teraz? Nie jestem gotowy. Dlatego jest pora, dlatego jest czas, bracie i siostro, drogi przyjacielu, aby przygotować się. Dziś wiele ludzi tak wiele wysiłku wkłada w to, aby się przygotować do świąt, a później mówią święta, święta, już po świętach. Ale jest czas teraz, nadeszła pora, abyśmy zaczęli przygotowywać się i to tak na serio. Na to powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Gdzie jest takie opowiadanie, znany kaznodziejski obrazek o trzech diabłach. Wszystkie te trzy przyszły do swojego szefa i mówią, mam plan, jak odwieść ludzi i zrobić zamieszanie wśród nich. I pierwszy mówi, pójdę i będę krzewił informacje wśród wszystkich ludzi na świecie, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma. No to szatan mówi, idź, spróbuj. No i ten próbuje i tłumaczy, i wyjaśnia, i różne spotkania. Boga nie ma. Ludzie mówią, jak to nie ma? Może on się nazywa tak albo inaczej. Ale Bóg jest, musi być jakaś siła, musi być jakiś absolut, musi być coś większego niż my. To przecież jest ewidentne. Wraca taki bardzo skruszony i mówi, nie udało mi się. Ludzie wierzą, że Bóg jest. W różne sposoby, ale wierzą, że Bóg jest. To drugi mówi, to ja pójdę i spróbuję przekonać ludzi, że nie ma piekła, że mogą sobie żyć jak chcą, bo po prostu nie ma piekła. Nie będzie tego miejsca ostatecznego skazania. No ale ludzie mówią, jak nie ma piekła, jak już wielu z nas, z moich znajomych przeżywa piekło już teraz za życia na ziemi. Jak nie ma piekła, kiedy słyszę informacje, wiadomości, ze świata, z kraju, gdziekolwiek. Jak nie ma piekła? Podobnie fiasko. Ale pojawił się trzeci. I mówię, a ja mam plan. Ja pójdę i przekonam ludzi, że mają jeszcze sporo czasu. że oni muszą się śpieszyć. Masz dość czasu, młody jesteś. Nie zajmuj się sprawami duchowymi. Popatrz, o przyjściu Jezusa Chrystusa mówią już od 2000 lat. I co? Jak nie przyjdzie, tak nie przyjdzie. Jeszcze spokojnie, spokojnie. On przyjdzie, tak, tak. Na pewno przyjdzie, bądź tego pewien. Ale masz dość czasu. Wiecie, jakie to jest usypiające? Mam dość czasu. To jest ciekawe. Ja byłem młodym człowiekiem, zakochanym i była wyznaczona data ślubu. Jak już byłem naiwny, modliłem się: Panie, ja mam jedną prośbę. Proszę Cię, do dnia ślubu nie przyjdź. Bo ja tak pragnę zawrzeć związek małżeński. Tak pragnę się nacieszyć moją żoną, którą kocham już teraz z całego serca, ale proszę Cię. Jakież było moje zdziwienie, kiedy moja córka po latach przyszła i mówi: Tatuś, czy ja naprawdę źle się modlę, prosząc Pana, aby jeszcze nie przyszedł, zanim nie wyjdę za mąż i dopóki nie będę mieć dzieci. Zrozumiałem ją. Rozumiałem ją. Być może dzisiaj, siedząc i słuchając tego poselstwa, że Jezus Chrystus przyjdzie, bliższe by ci było przesłanie, które ten trzeci demon rozprzestrzeniał. Masz dość czasu, jesteś młody, założysz rodzinę, zajmiesz się tym, będziesz miał dobrą pracę, ustawisz się w życiu i tak dalej, i potem. Daj Boże, jeżeli nie przyjdzie, życzę, choć nie zapłacę za to i głowy nie dam, abyś miał jak najlepiej. Ale czy nie będzie daleko lepszym rozwiązaniem, kiedy wszystkie nasze troski, kłopoty zostaną rozwiązane z chwilą, kiedy On rzeczywiście przyjdzie. A przyjść może w każdej chwili. Więc jest pora, aby się przygotować. A w międzyczasie, w ślad za chyba świętym Franciszkiem, tu mamy eksperta od tych wszystkich starożytnych. Myślę, że to o Franciszka chodziło. Kiedyś przechodzeń widzi, jak on sieje sobie, obsiewa pole jakimś ziarnem. I podchodzi do niego, mówi: słuchaj, no przecież mówiłeś, że mamy być przygotowani na przyjście Jezusa, a gdyby on teraz przyszedł, a ty siejesz, czy jesteś pewien, że do żniw on nie przyjdzie? Przecież to jest daremna robota. Wielu tak właśnie myślało w różnych momentach historii Kościoła, że Chrystus przyjdzie, więc nie muszą już pracować, nie muszą się uczyć, nie muszą do niczego przykładać, bo Chrystus wkrótce przyjdzie. Wiecie, co Franciszek odpowiedział? Nawet gdybym teraz usłyszał głos archanioła trąby, że Jezus przychodzi, będę siał do końca. Będę wysiewał ziarno, bo chcę być zaangażowany w służbę aż do ostatniej chwili. Drogi bracie i siostro, to, że Chrystus przyjdzie i ta wieść wcale nie jest wieścią, która ma nas pozbawić aktywności, zachęty do tego, abyśmy funkcjonowali z pełnym zaangażowaniem. Dlatego też apostoł dalej mówi: noc przeminęła i dzień się przybliżył. Jak mamy się przygotowywać? Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światłości. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućmy hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. To jest forma przygotowania się do przyjścia Jezusa Chrystusa. I nadeszła więc wreszcie pora, abyśmy przestali koncentrować swoją uwagę na sobie samych. nadeszła pora, abyśmy odwrócili uwagę od samych siebie, a zauważyli, że Bóg potrzebuje Kościoła do tego, aby poselstwo Ewangelii zostało rozprzestrzenione. To w różnych formie, w różnej formie i w różnych słowach było wyrażane wielokrotnie. A Paweł w 13 wierszu? Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała, swoje pożądliwości. Gdy wypełnił się czas, narodził się Jezus. Gdy wypełni się czas, decyzją Boga Ojca przyjdzie Jezus Chrystus. Co to znaczy więc być gotowym? Być gotowym to znaczy być zaangażowanym w nadsłuchiwanie Bożego głosu, Bożej woli, być włączonym aktywnie w służbę budowania Królestwa Bożego. I kończąc, pozostawię was i siebie samego z pytaniem. Pytaniem, które świadczy o gotowości, o twojej i mojej gotowości na przyjście Jezusa Chrystusa. Kiedy ostatni raz wskazywałeś komuś obcemu drogę zbawienia? Kiedy ostatnio widziałeś nawracającego się człowieka? Już czas najwyższy, nadeszła pora, abyś to mógł oglądać. Amen.